mówimy o rodzice, o, mówimy o... Jeszcze raz.
Nie będę tego wycinał, Kasia.
Cześć, dzień dobry, witamy was w następnym odcinku naszego podcastu Nasz Van.
Tak. Cześć Kasiu, cześć wszyscy.
Słuchajcie, były u nas rozmowy a propos podróżowania w ciąży. Były u nas rozmowy a propos podróżowania z dziećmi w wieku szkolnym i o edukacji domowej. A dzisiaj mamy rozmowę a propos podróżowania z dziećmi znacznie, znacznie młodszymi. Mam tutaj na myśli z kilkumiesięcznymi babykami i takimi dziećmi w wieku przedszkolnym. Naszymi gośćmi są Kasia i Michał. Jedźmy gdzieś. Cześć kochani.
Hejka.
Cześć, witamy.
Cześć, witajcie.
Od razu powiem dla naszych słuchaczy, że... Powtarzamy nagrywanie tego odcinka i to nie jest taka prosta sprawa i już któryś raz się próbujemy umówić, żeby nam to wyszło, bo jednak to podróżowanie z dziećmi, no nie da się wszystkiego dobrze zaplanować.
No nie. Trzeba płynąć z falą, także dopłynęliśmy. Mam nadzieję.
Super, bardzo się cieszymy. Słuchajcie, jakbyście mogli tak na dzień dobry, pokrótce coś o sobie opowiedzieć, no bo ja was znam, my was znamy z Instagrama, ale nasi słuchacze mogą nie do końca was kojarzyć. Jakbyście mogli opowiedzieć, co robicie?
Zawodowo, o tak, jesteśmy obydwoje artystami. Michał jest reżyserem, animatorem filmów animowanych, a ja jestem ilustratorką książek dla dzieci. No wow. I obecnie full time, może nie na wakacjach, bo cały czas pracujemy, ale jesteśmy, teraz vanlife'ujemy sobie w Galicji, w Hiszpanii, także tak, o, z dziećmi. Najpierw było z dzieckiem 6-letnim i...
A nie śpi?
Nie śpi, właśnie nam mówi, że 7, przepraszam, 7-letnim.
Spać już tam.
I z 10-miesięcznym Bobasem. O, także tak to na razie wygląda.
Tak, ale teraz wróćmy na chwilę do waszych początków, ponieważ wy macie już za sobą wiele lat doświadczenia w podróżowaniu, więc chciałbym usłyszeć o tych początkach jeszcze przed dziećmi.
No, to były fajne czasy, ale to bardzo dawne czasy, więc tak trzeba było sobie troszeczkę to przypomnieć.
W 2005, 2006 roku chyba żeśmy...
Tak, ja jeszcze, tak, u mnie to była końcówka pracy etatowej, kiedy zaczęliśmy jeździć. Kurczę, no nie wiem, to było chyba... Znaczy ja też za dużego doświadczenia w etacie nie mam, bo szybko zrezygnowałam, jak zaczęliśmy jeździć. Z 15, nie, no na pewno ponad, nawet 15 lat, ponad 15 lat temu zaczynaliśmy jeździć naszą osobóweczką. Też w sumie to był taki pierwszy samochód tak naprawdę Michała. No i tak standardowo materac z tyłu, przekładanie rzeczy z przodu do tyłu, z tyłu do przodu albo namiot.
My to do tej pory robimy.
Tak, znaczy, no tak, bo w tych naszych późniejszych samochodach, te trójeczkach, Volkswagenach, to też tak przekładaliśmy, więc też, ale to pewnie później opowiemy.
Jej.
I pierwszy kierunek to była Chorwacja.
Chorwacja,
chyba.
Tak. Pojechaliśmy do Chorwacji, Włochy, przejechaliśmy
potem, promem. Tak, potem promem do Włoch.
I we Francji też żeśmy.
Takie kółeczko zrobiliśmy, no i nam się to bardzo spodobało. No bo wcześniej jeździliśmy, ale tu głównie były jakieś tam hotele, all inclusive i tak dalej, ale też zawsze wypożyczaliśmy
samochody. W ogóle skąd ten pomysł? No bo tak jak teraz jest wielki boom na kampery, na przerabianie vanów, jest na to naprawdę wielki, wielki boom, zwłaszcza po koronawirusie. Natomiast no jak wy mówicie, że to był 2005 rok, to w ogóle skąd pomysł na to, żeby spać w samochodzie?
Ja nie wiem. Znaczy w sumie chyba, żeśmy pojechali z namiotem, ale okazało się, że namiot czasami się nie sprawdza.
Tak, w mieście zwłaszcza chcieliśmy gdzieś przenocować.
Się chciało poimprezować, to trzeba było.
Musieliśmy coś wymyśleć.
Tak, no i jakoś tak to spontanicznie wyszło. Tak,
ale faktycznie to były takie czasy, że nie było ani Instagrama, ani żadnych takich gadżetów typu Google Mapsy.
Tak, jeździło się z mapami.
Wtedy było grono i MySpace.
Grono w ogóle, tak. No... Fajnie, fajnie. Taki bardzo fajny, spontaniczny czas i w sumie to nie był przeuważony nigdzie. Tak jakoś wyszło.
Czyli z osobówki do czego się przesiedliście później? Bo rozumiem, że no tak się bardzo wam to spodobało, takie spanie w osobówce, że postanowiliście więcej.
Tak. A tutaj to jest taka historia, to w tej wcześniejszej urwanej rozmowie nam nie, wam nie powiedzieliśmy, a to jest taka historia Michała, bo Michał w ogóle pływa bardzo dużo na kajcie i przez bardzo długi czas jeździliśmy na Hel.
Tak, pod namiot zwłaszcza. I tam kolega kiedyś przyjechał takim właśnie Volkswagenem, takim podnoszonym dachem. I tak nam się to spodobało.
Jak a, to była demonstracja.
Jak nam zademonstrował ten środek, po prostu się zakochaliśmy od razu i zaczęliśmy szukać takiego samochodu.
Tak, i pojechaliśmy gdzieś na Podlasie i taka historia, dosłownie koleś z takiej stodoły nam wyturlał tą naszą T3,
najlepiej.
Taką brązową jeszcze Jokera i my po prostu spojrzeliśmy na te takie srebrne kupa, znaczy one nie były srebrne, ale to było takie jakieś
podrdzewiałe
srebrne kupaczki ze znaczkiem Volkswagena, no i weszliśmy do środka, tak pachniało taką, no takim, trąciło taką takim myszką, ale się zakochaliśmy w tym Volkswagenie i od razu go...
Tak, kupiliśmy go od razu i to się okazało, że w ogóle też za jakieś śmieszne pieniądze, bo teraz za taki samochód to by trzeba naprawdę dużo...
Ile my zapłacić? Chyba z 6 tysięcy złotych.
6 tysięcy złotych. No.
Pokonaliście nas.
Westfalia, no to był po prostu...
No i ona była, to była zabudowa Westfalii, więc w ogóle...
Znaczy miała minusy, bo była blacharsko bardzo kiepsko.
No ale my o tym wtedy tak w sumie nie widzieliśmy i nie było to dla nas aż takie
pospatrowaliśmy.
Ale czy to ważne? Ważne są możliwości.
Tak, Michał taką siatkę pamiętam, jakie to było zaszpachlowane, Michał taką siatkę. Tak,
bo przeglądu nie mógł przejść i musiałem coś z tym zrobić, bo miał taką dziurę na wylot z boku, tam od strony lodówki, po lewej stronie i trzeba było to jakoś, no po prostu przegląd,
ale
że nie przejdzie, no jak nie tak, tego się
no, ale, no ale pojechał i pojechaliśmy pierwszy wyjazd tym samochodem, to pojechaliśmy chyba do Grecji. Tak mi się wydaje. Bo pamiętam, tam wjeżdżaliśmy na taką górę, która się nazywa Pantokrator chyba. Taka nazwa. I ledwo wjechał, ale wjechał. I to był taki test dla tego samochodu.
No ale my też żeśmy nawet go nie sprawdzili za bardzo nic, tylko tak wsiedliśmy i dwa tygodnie później pojechaliśmy właśnie w kierunku Bałkan.
Tak, do Bałkany zjeździliśmy i tam była Grecja, tam jeszcze kawałek jakoś przez Turcję jechaliśmy i tam nam ten samochód tak dokładnie sprawdzali i się troszeczkę przestraszyliśmy, bo myśleliśmy, że kurczę, taki hipisowski samochód, jeszcze nam tam znajdą jakieś zioła, przecież my w ogóle żeśmy tam tego samochodu nie sprawdzili w żaden sposób.
Na Podlasiu to by mogli znaleźć tylko kasety Disco Polo pewnie pochowane.
No, no może, ale to wtedy Turcja to był taki szlak przemytniczy i my od razu mieliśmy jakieś takie czarne wizje, że nas
nie,
tam
to od razu ten samochód podejrzanie wyglądał.
Tak. No. No i to był ten drugi samochód. Potem mieliśmy... No i okazało... Potem on niestety już zaczął podupadać na zdrowiu.
Tak, stał tak pod domem i tak co z roku na rok coraz tak był bardziej brązowy.
Bardziej brązowy. Ale postanowiliśmy... No i troszkę nam się zachciało takiego bardziej żywotnego samochodu, ale że zakochaliśmy się w te trójkach, to no, Michałowi trafiła się okazja i znalazł ogłoszenie z takim transporterem 4x4.
No, hashtag wiadę wszędzie.
No, także zaczęła się zabawa, byliśmy po prostu przeszczęśliwi, ale przebudowa trwała 2 lata.
O, oh, wow.
Tak, przebudowa 2 lata. Tak, bo on w ogóle też jakby blacharsko był okej, okay, ale technicznie był zniszczony tam te wszystkie mosty, to nie działało jak trzeba, bo wszystko remontować.
No i tu się zaczęła historia z dziećmi.
Voila, to znaczy, właśnie chcieliśmy o to zapytać, Kasia do mnie. Ej, a oni nic nie mówią o dzieciach, kurczę.
No właśnie.
Zaraz
właśnie,
będzie cały tak odcinek powiem. Bez dzieci, a miał być odcinek z dziećmi, z podróżowaniem z niemowlakami, kurde.
No i właśnie, tutaj się zaczęła zabawa z dziećmi, to znaczy ten samochód się budował i to trwało 2 lata. No i tak jakoś chyba nam się nudziło, stwierdziliśmy, że może trzeba tak tą rodzinę powiększyć i w ogóle, no ale...
Znaczy był pies.
Pies był, tak, no ale w międzyczasie kupiliśmy bilety do Tajlandii, no i okazało się, że jestem w ciąży i... Taki, to był moment bardzo trudny dla nas, bo te bilety były, ja w trzecim miesiącu ciąży, nie wiedzieliśmy co zrobić. Wtedy to tak było, to nie było takie popularne, żeby tak w ciąży jeździć po świecie. Przynajmniej może było, ale nie było tego tak widać nigdzie w sieci. No ale ponieważ te bilety były, no to żeśmy pojechali. No i nawet były motory grane, to już rodzice nawet nie wiedzą, co tam było grane, bo rodzice się... A, w ogóle
rodzice nie słuchajcie.
O tym, rodzice się dowiedzieli, nie powiem o tym chyba w podcaście, bo rodzice się dowiedzieli o tym, że jestem w ciąży, jak wróciłam, bo bałam się im powiedzieć, no bo by powiedzieli, o po co jedziecie, gdzieś tam jakaś Tajlandia, zaraz gdzieś w ciąży.
Tam niebezpiecznie, lekarzy tak, nie ma.
Tak, tak. No i wróciliśmy, ja byłam w 6. miesiącu, jak wróciliśmy, im powiedziałam, jak wróciliśmy. Także tak, bo już trochę było widać, więc już wypadało powiedzieć. No, to z takich nieładnych rzeczy, które mamy w swojej historii. No i dobra, no i to jest ten początek właśnie.
No dobra, no i pojawiła się Wiki. Tak? Wiki jest tak. Starsza. Tak, Wiki tak, tam tak, siedzi tak. I podsłuchuje.
Tak, tak, dogaduje tam.
Pojawiła się Wiki, no i z tego, co Kasia opowiadałaś, to wy po prostu rachu ciachu od razu w drogę.
No tak, tak, tak. To pierwsze dziecko to jest dość trudny temat ogólnie, to było dla mnie taki trochę depresyjny. No i ja po 2 tygodniach stwierdziłam, powiedziałam Michałowi siedząc z tym malutkim dzieckiem na rękach, że ja nie mogę już siedzieć w domu i że musimy wyjechać, bo ja zwariuję po prostu. No więc wzięliśmy tą gondolę, powiedzieć to, wsadziliśmy tą gondolę z tym dzieckiem. I tak dosłownie gondolę, no niestety to było takie trochę hardkorowe z naszej strony i jechaliśmy 2 tygodnie nad morze z tym 2-tygodniowym dzieckiem. 2 tygodnie to chyba.
Nie, z tydzień.
Z tydzień nam zajęło tak, żeby dojechać. No i dojechaliśmy. To był pierwszy taki na Hel wyjazd, potem pojechaliśmy na Suwalszczyznę po tam chyba 2 miesiącach. Potem zrobiliśmy sobie krótką przerwę w podróżach. No i jak Wikusia miała 9 miesięcy, to już ruszyliśmy tak z tym nowym naszym synkro, ruszyliśmy w kierunku Portugalii. Nie wiedząc, czy tam dojedziemy, no, bo tak zakładaliśmy, że możemy
wrócić
szybko.
Powiedzcie w takim razie, jak te początki, no bo ogarnięcie, pierwsze dziecko 2 tygodnie ma, wsiadamy w tę trójkę, przestrzeń jest turbo mała, no i pierwszy raz się zderzamy z tak małym człowiekiem, z taką rzeczywistością. Jak wy to ogarnęliście? Jak to było?
Kurczę, no nie wiem, nie wiem jak to musisz ty powiedzieć jeszcze, jak twoje odczucia. No moje odczucia były takie, że ja wiedziałam o tym, że muszę mieć wbrew pozorom ten samochód. To nie jest tak, że to jest mała przestrzeń, bo dla mnie to było właśnie, ja się czułam zamknięta w domu. Ja potrzebowałam tego oddechu, natury, przyrody i dla nas ten samochód to była właśnie większa przestrzeń wbrew pozorom z tym dzieckiem.
No ale spakować się było też trudno.
Trudno było. No.
Trudno, bo zawsze mieliśmy trochę więcej tych rzeczy w domu i tak się okazało, że te szafki jednak są małe. No i tam każdy miał w zasadzie taką malutką szafeczkę i po prostu się musieliśmy zmieścić tą szafkę, no nie było wyjścia.
A poza tym też wiedzieliśmy, że tak naprawdę nie jedziemy gdzieś na koniec świata. Możemy, po pierwsze zawsze możemy wrócić, po drugie zawsze gdzieś tam są sklepy, możemy coś dokupić, jak nam będzie brakowało. Jakoś, nie wiem, nie, nie, nie baliśmy się, lepiej było w podróży, lepiej było to ogarnąć. Mniej, wbrew pozorom, mniej takich niebezpieczeństw czyhających na takie dziecko, które w zasadzie dopiero zaczynało się uczyć chodzić. I mając te doświadczenia, właśnie teraz też jesteśmy z drugim dzieckiem.
Jezu, szkoda, że nie można Wiki zapytać. Ej, Wiki, jakie to uczucie pierwszy raz stanąć na nogach w Portugalii?
No nie można jej tego zapytać, bo nie pamiętam. No ale to widać u nas też na zdjęciach, na profilu. Można sobie zobaczyć, jak ona się cieszy. Jak pierwszy raz stanęła, jak pierwszy raz biegła, mówiąc mama, tata, w marokańskich górach Rif gdzieś w ogóle. Daleko, daleko, także...
Jak długo trwała wasza pierwsza podróż właśnie z Wiki?
To tak około 4 miesięcy.
Pięć miesięcy,
ale ona troszkę była wcześniej przerwana, bo nie byśmy jechali dalej, ale już, no tak 5 miesięcy.
Ruszyliśmy we wrześniu, a wróciliśmy w styczniu, jakoś tak.
No jakoś tak, no już się zimno zaczynało robić, zdążyliśmy przyjechać do Maroka, zjechaliśmy górę. Wiki, coś chce powiedzieć?
No chodź,
co chcesz powiedzieć?
Chodź, zapraszamy.
Chodź.
A musisz tutaj blisko przyjechać.
Hejo.
Cześć.
No, to drugie dziecko jest imieniu Olcia.
Olcia. Zaraz o Olci też będziemy rozmawiać.
Na razie o tobie gadamy.
Na razie ciebie obgadujemy, młoda damo. A jeszcze wracając na chwilę do Wiki, przez te 5 miesięcy, jak podróżowaliście, gdzie byliście?
No my jechaliśmy wzięliśmy północną część przez Niemcy, raczej przyjechaliśmy szybko, ale przez Amsterdam.
Szybko?
Północną, tak, przez Niemcy szybko.
Jechaliśmy do Portugalii, cała podróż do Portugalii, bo jechaliśmy północą, tak żeby nie było. Jechaliśmy północą, też przejechaliśmy północną Francję, północną Hiszpanię i zjechaliśmy do Portugalii i ta droga zajęła nam 2 miesiące.
Ja cię kręcę.
Także też nie jest tak źle, jak z takim maluchem, którym wtedy była. Ale to była dla nas tak, to są dla nas tak niesamowite wspomnienia. My cały czas przeglądamy te zdjęcia, bo to jest, spędzaliśmy naprawdę niesamowity czas z tą pierwszą córką i bardzo, bardzo fajnie to wspominamy. No dlatego teraz przeżywamy w zasadzie drugi raz to samo.
Także szukaliśmy tam na jakichś najbardziej szerokich plaż, żeby po prostu gdzieś wystawić tą naszą córeczkę, żeby sobie biegała.
Braliśmy winko i ona nie zdążyła nawet dojść do morza, także no były plusy.
Ona?
Podróż. Mm-hmm. No tak, ona.
Okej, to w tym miejscu chciałbym zapytać o różnicę w podróżowaniu solo, w sensie wasza dwójka, a jak już z Wiki było. Jakie były takie największe różnice w podróżowaniu? Bo na pewno były.
No były.
Były. To znaczy przede wszystkim teraz jest mniej intensywnie, jeśli chodzi o samo zwiedzanie, no bo bywa intensywnie życiowo, ale samo zwiedzanie jest mniej intensywne, nawet bym powiedziała, że jest takie bardziej stacjonarne. Olcia lepiej chodzi, podobno.
Pani Wiktoria, dobranoc.
Dobra, tak, pani Wiktoria idzie spać. Bardziej slow, to znaczy, no i spędzamy więcej czasu w naturze. To znaczy mniej miast, mniej takiego zwiedzania jakichś zabytków czy imprezowania, no niestety. Ale to też jest fajne, zupełnie inaczej. No, tego nie da się tak naprawdę porównać. Nikogo nie da się ani namówić na... Nie chcielibyśmy tego w żaden sposób zmieniać. My się najeździliśmy sami, nam to wystarczyło i poczuliśmy, że to jest odpowiedni moment, żeby z kimś się tym podzielić.
My mieliśmy więcej punktów też na mapie do zobaczenia i mniej czasu, bo zazwyczaj mieliśmy po 3 tygodnie, bo chodziliśmy do pracy i do szkoły, później trzeba było wrócić i też to nas też ograniczało. Także ten czas na podróże był krótszy.
Jakby teraz sobie ustawiliśmy też i pracę, pod te swoje plany życiowe, podróżnicze i nam się to wszystko tak ładnie teraz ułożyło. Także teraz jest jakby trochę spokojniej, psychicznie. Czasami. A Wiki mówi, a jak to spokojniej? Niemożliwe. Także myślę, że jest slow bardziej. No. I jeżeli na przykład chcemy coś tam sobie zwiedzić, jakieś miejsce nam się nudzi, wiemy, że jest odpowiedni moment i właśnie dziecko nie ząbkuje, tak? I jest, nikt nie ma gorączki, wszyscy są zdrowi, no to sobie wybieramy jakiś tam punkcik na mapie najbliższy i jedziemy sobie zwiedzać.
Gdzie przez te 6 lat, jak była tylko Wiki, byliście? Bo zadając to pytanie, trochę chcę pokazać, że z tak młodym dzieckiem, no właśnie można pojechać i właśnie gdzieś ta Turcja, Portugalia, Maroko, że można by się wydawać, że tylko i wyłącznie po Polsce musimy jeździć, bo jest najbezpieczniej, a tutaj możemy pojechać na drugi koniec Europy i też pojechać i nie ma się czego bać. Gdzie byliście?
No właśnie już nam się trochę ta Europa zaczęła kończyć, więc tak staramy się troszeczkę wyjeżdżać poza. Byliśmy, no na początku oczywiście tak zataczaliśmy coraz szersze koła. W zasadzie jeśli chodzi o samą Europę, to została nam Norwegia, ale tak w ogóle te kraje skandynawskie, ale to tak jakoś ostatnio stwierdziliśmy, że to sobie zostawimy na emeryturę, bo to się tam za dużo pewnie nie zmieni przez ten czas. Zobaczymy. Byliśmy z takich bardzo ekstremalnych kierunków, no to jak Wikusia miała 2 lata, byliśmy w Maroku. 2 lata temu byliśmy w Turcji. Byliśmy też Wyspy Brytyjskie, zwiedziliśmy, dojechaliśmy do Szkocji na samą północ tam.
To była akurat trudna wyprawa.
To była najtrudniejsza wyprawa i po tej wyprawie mieliśmy przerwę, bo mieliśmy troszeczkę
A czemu była
dosyć.
Najtrudniejsza? W sensie chodzi bardziej o klimat i pogodę? Wiki była w takim wieku, którym wam pokazywała. Aha.
Było o tyle trudno, że wyjechaliśmy we wrześniu.
We wrześniu wyjechaliśmy i zanim dojechaliśmy do Szkocji, to już był październik. No i tam już były pierwsze śniegi.
No, dzień nam się kończyło 17.
Dzień się kończył o 17, a dziecko się wcale nie chce spać. No.
Ciężko było, bo właśnie temperatura potrafiła spadać poniżej zera, tak, spadł śnieg. My mieliśmy samochód pop-up taki z rozkładanym dachem, więc ciężko było go rozkładać, bo było po prostu za zimno. Musieliśmy spać z zamkniętym dachem. No i strasznie wiało, jak to na wyspach zwykle.
Wiało z deszczem.
Z myciem, o Jezu, w ogóle z tym myciem. Wymyśliliśmy jakąś taką grzałkę, którą trzeba było włożyć. Mieliśmy 2-letnie dziecko, mały samochód. Trzeba było nagrzać garnek wrzątkiem, włożyć grzałkę, jakąś rurą. Jak to było?
No jakoś jakiś taki prysznic rurą, mieliśmy prysznic, w miejsce. Z kotarą taką zrobioną z jakiegoś zasłonek takich.
Kotara to w ogóle się nie sprawdziła.
No nie sprawdziła się.
Jezu, jak ja was tak słucham i wy jesteście tak uśmiechnięci opowiadając o tym, to jestem w niesamowitym jakby szacunku do was. W moich oczach tak rośniecie, z takimi pomysłami się wykazujecie. Pomyślelibyście, że w dzisiejszych czasach ciśniecie w tych samych warunkach pogodowych na północ Wysp Brytyjskich i nagle nie dostajecie żadnego zakazu posiadania dziecka, no nie?
Jezu, właśnie, może nie było się mówić. Ale wiecie co, jakbyście zobaczyli, jaka ona była zadowolona w tym małym dwumetrowym. Ta przestrzeń to była chyba 50 cm na 50 tej miseczce po środku samochodu.
To była normalna wanna, na nas to już trochę mniej. No.
Bo wiecie o co chodzi, bo to był cały jej świat, to było coś pięknego.
Ale wiecie co, to tak teraz śmiechem, żartem, ale przecież busy Karol z Olą jeździli, jak tylko przecież Gaja się urodziła, no to wanienka była grana u nich i oni też grzali gdzieś tam tą wodę. naprawdę w tym namiocie, który mieli w tym w swoim samochodzie na dachu, mieli zamknięte szczelnie i po prostu tam podgrzewali wodę i to dziecko w tej wanience kąpali. Więc to takie śmiechy, żarty, ale to dalej do tej pory jest to stosowane i tak naprawdę jak ktoś chce, to może i znajdzie sposoby.
Może, tylko wiecie, jak oglądaliśmy ich, to żeśmy oglądali z taką myślą, Boże, my żeśmy to już przeżyli, oni na pewno zmienią samochód. Byliśmy przekonani, że oni po prostu będą mieli nowy samochód, bo jak ktoś przeżyje coś takiego, to naprawdę i lubi podróżować, to no to kurczę, pewne rzeczy z czasem no, ciężko przeskoczyć tak naprawdę. No da się oczywiście, ale no my tak naprawdę to wszystko było dlatego, że my też no nie jesteśmy jakimiś mega zamożnymi ludźmi, no staramy się po prostu jakimś takim, co zarobimy, to tak naprawdę wkładamy w podróże. Ani nie wydajemy pieniędzy na jakieś nie wiadomo jakie gadżety. Ten samochód, który teraz budowaliśmy, no to też takim low-costowym sposobem, no także to też jest chyba dlatego, no. Ale mamy tyle wszystko wspomnień, że...
Ale za to piękne zdjęcie mamy, jeszcze tylko musimy je przejrzeć, bo tyle tam mamy z tych wysp brytyjskich, tam dużo fajnych było widoków.
Tak, tak, tak. Tylko jak wróciliśmy, to po prostu na chwilę musieliśmy wszystkie zdjęcia ułożyć i może teraz je zaczniemy oglądać. A, i w ogóle jeszcze najlepsza rozrywka, ponieważ mówiłam, że czas nam się kończył o 17, więc nie wiedzieliśmy, co z tym, kurczę, dzieckiem i psem zrobić, bo jeszcze pies był. No więc nasz pies uwielbia biegać za latarką, więc rozrywką naszego 2-letniego dziecka było, wypędzaliśmy ich z samochodu i ona brała latarkę, świeciła sobie latarką, a pies biegał za światełkiem. No i tak genialne. Do wieczora można było przetrwać.
Genialne. Jeszcze w Szkocji, gdzie zachodzi słońce o 17, też w ogóle wygraliście.
To naprawdę było genialne, bo to nam po prostu, to nam uratowało w ogóle byt tam.
Skoro jesteśmy cały czas przy podróżowaniu z jednym młodym człowiekiem, to chciałbym się was zapytać, który okres od 3 miesiąca do 6 roku był takim, powiedzmy, najcięższym dla was okresem? Czy to było wtedy, kiedy miała na przykład te 3 lata i ta ciekawość świata ją pochłonęła?
Czy ząbkowanie?
Ja myślę, że ten pierwszy okres jest taki chyba najbardziej trudny, czyli od 3 do... Znaczy według mnie 9, tak najwięcej płacze. No. Ząbki, te coś
tam. Płacze, a potem pytluje na przykład. Potem Michał przychodzi i mówi, Boże, nie mów nic do mnie, bo ja się po prostu już tak zmęczyłem.
Wiki, to jest ten moment, kiedy zatykasz uszy.
Nie, ale tak naprawdę to ja wiem, nie da się tak też stwierdzić, który moment. Zawsze są łatwiejsze momenty i trudniejsze. Dla nas właśnie ta podróż, nawet nie tyle jeśli chodzi o wiek dziecka, co o kierunek źle dobrany do wieku dziecka, to ta Szkocja i ten krótki dzień, to było problematyczne.
Tak, teraz jakbyśmy mieli jeszcze raz podjąć decyzję, w którym kierunku, to na pewno nie byłaby to
Szkocja. No nie, raczej.
Ale zaczekaj, stop. Ale wy cały czas możecie podjąć tę decyzję, bo macie przecież drugie dziecko.
No tak, tak. No dlatego podjęliśmy taką decyzję, że pojedziemy jednak do Hiszpanii, ewentualnie Portugalia, gdzie mamy na razie duże plaże i jest nam po prostu tak wygodnie. No, mimo to, że tu już byliśmy i oczywiście bardzo chętnie byśmy może i pojechali gdzie indziej, ale z racji tego, że chcieliśmy jechać w ogóle, no to wybraliśmy taki kierunek. No to jest kwestia dostosowania się do tego wszystkiego. I mamy też psa, do którego też się trzeba dostosować.
Dzisiaj dwie kubki.
Słyszeliście?
I coś z chrupkami.
Tak. Nie, kubki akurat. Kubki, że nasz pies zjadł dzisiaj. Tak, jakieś takie ma czasami nerwicowe zachowania już. Dobra.
Pocieszę was, na pewno są jeszcze inne psy, które na przykład preferują kąpiel w martwym delfinie, więc...
Tak, znamy takie przypadki.
Więc nie trafiliście na najgorszego egzemplarza.
Nie jest to nasz egzemplarz, ale znamy takie przypadki.
No tak, no właśnie, więc to akurat nie jest u niego najgorsze. No trudne jest to, że on się... Dobranoc.
Dobranoc.
No widzicie, właśnie to są czasami te trudności w posiadaniu dzieci. No,
godzina 23:40, proszę.
Także czasami tak jest, że to małe jest czasami łatwiejsze niż to starsze. No, z wiekiem, nawet mi się wydaje, że im starsze dziecko, tym więcej atencji potrzebuje jednak.
No, coś w tym jest.
No i płynnie przechodzimy do drugiego dziecka, do trzeciego etapu podróży.
No tak, bo tak, spełniliście się samotnie, potem przyszły etap, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami z pierwszym dzieckiem. To co zostawiliście dla drugiego dzieciaka?
To znaczy, mi to się wydaje, że my tutaj dla siebie dużo zostawiliśmy. Że jakby przeżywamy kolejny raz to samo, to był bardzo przyjemny etap w naszym życiu. I w sumie dowiadujemy się, że można go przeżyć jeszcze bardziej intensywnie, ponownie tak samo, a nawet jeszcze bardziej intensywnie. O, tak chciałam powiedzieć. Poza jakimś jednym momentem takim ząbkowania, no to jest, kurczę, jeszcze fajniej, no, mi się wydaje.
Jeszcze fajniej.
No tak, to... no, jest wesoło.
Nie ma nudy. Od rana do wieczora nie ma nudy.
Nie ma nudy.
No ale nawet też w międzyczasie, to... no ale też to trzeba powiedzieć, w międzyczasie zmieniliście samochód na większy.
No tak.
Właśnie, kiedy zmieniliście samochód? Kiedy przyszedł ten czas na zmianę samochodu? Bo w te trójce już byście się naprawdę nie pomieścili w czwórkę plus pies.
Znaczy zmieścilibyśmy się, bo tam jednak to łóżko na górze też jest na tyle pojemne, że i dwie osoby...
chcieli, to byśmy się zmieścili, ale bardziej to mi to się wydaje, że to nie była kwestia też dziecka, bo my myśleliśmy trochę wcześniej już o zmianie samochodu.
Tak, no trochę nam doskwierała ta jednak wysokość tego samochodu, bo przynajmniej dla mnie, bo ja mam 1,90 m i takie ciągłe skulenie się w tym samochodzie niestety nie działa najlepiej.
Była bardziej kwestia wieku.
No tak, trochę zachciało się nam luksusu wyprostowany.
Nie, ale kochamy tę trójkę naszą miłością niezmienną i często do niej wzdychamy i tęsknimy za nią.
Więc tak, ale taka na decyzja padła.
Ale sprzedaliście ją?
Tak. No, tak.
Nie.
Co? No, nie ma. Dużo ludzi nas się pyta tak czasami, o czym w ogóle. Nie.
Poczekają 5 lat, to zaraz wymienią na mieszkanie w Warszawie jakieś 70 metrów.
No właśnie. Prędzej chyba tego byśmy sprzedali niż tą naszą tę trójkę. Za dużo wspomnień, za dużo serca.
Ale decyzję taką o zmianie samochodu podjęliśmy wracając z Turcji.
Tak,
to wtedy żeśmy stwierdzili, że przydałby się jednak trochę większy ten samochód. No i poszukaliśmy takiego Fiata Ducato L4, H3, czy jakoś tak na odwrót.
Tak, taki największy. Ale to głównie dlatego, że postanowiliśmy, że jak urodzi się nasza druga córka, to weźmiemy trochę tej pracy ze sobą i pojedziemy na taki nielimitowany okres czasu.
No bo tak, w tej trójce niestety pracować się też nie za bardzo dało, bo tam ta kanapa się rozkłada jako łóżko i no i w zasadzie można siedzieć na przednim siedzeniu. No i ta pozycja do pracy niestety nie jest taka fajna. No potem te rzeczy wszystkie wychodziły z szafek na łóżko. No potem to do takich toreb ikeowskich wpadaliśmy i codziennie taka była przerzucanka tego, jeszcze fotelik.
Z toreb też nam wychodziło.
Wszędzie w ogóle te ubrania, potem te szkiwory, to wszystko tam gdzieś przerzucaliśmy od przodu do tyłu i to łóżko rozkładane, to jakaś się zaczęła nam robić to taka męczarnia w dłuższym czasie.
Tak, a zwłaszcza, że te wyjazdy tak właśnie trochę były bardziej intensywne, bo mieliśmy mniej czasu. I to ta przerzucanka to bywało tak, że to była codziennie, no bo jak codziennie zmienialiśmy miejsca, no to trzeba było codziennie przerzucać. No i jeszcze na dodatek potem doszedł ten fotelik dla dziecka, a jak stwierdziliśmy, że mamy mieć dwa foteliki dla dzieci, w ogóle to już w ogóle nie było szans jeszcze psa upchnąć, to już no nie.
Między się kręcił.
Tak, a tutaj to w ogóle pies ma super. Dzieci mu nie przeszkadzają, także ma swoje miejsce. To też było kluczowe dla nas, żeby trochę tak tego pieska naszego biednego odizolować od dzieciaków, żeby miał trochę spokoju. Także tak, tutaj ma.
Tutaj ma dwa miejsca pod łóżkiem i za fotelem kierowcy.
Tak, i to przewidzieliśmy od razu, jak budowaliśmy samochód, to dla psa było przewidziane.
Ma tu swój azyl.
Ale super. Ale super. No dobra, no to zmieniliście samochód i na pewno teraz się więcej do niego mieści, ale z takich rzeczy, które ze sobą zabieraliście na samym początku i które wam się sprawdziły, albo na przykład takie, które wam się nie sprawdziły, bo na przykład Lena z pająkiem razem taniej do Maroka zabrali ze sobą pralkę ręczną. Więc pytanie, czy u was jakieś takie rzeczy były?
No nie, takie to w ogóle się jakaś, nie, pralka ręczna nie. Jeśli już to jakieś przepierki staraliśmy się sami robić, a tutaj to jeśli chodzi o Hiszpanię, no to jak wiecie, no to nie ma problemu, bo są super pralnie publiczne. A jeśli chodzi o gadżety dzieciowe, to też jest różnie, bo na przykład niektórzy zabierają wózek, my owszem mamy wózek, ale dla tej małej, ale on nam się nie sprawdza, bo nam się najbardziej sprawdza nosidło. I nosidło mamy zawsze ze sobą. Mamy nawet, znaczy teraz mamy jedno, ale nam rodzice będą dosyłać prawdopodobnie drugie jeszcze. No i w zasadzie z takich naprawdę potrzebnych gadżetów, to ja bym powiedziała, że chyba to nosidło, no bo co jeszcze dla małej? Nawet jakąś miseczkę, żeśmy specjalną dla dziecka z przystawką kupili, to też nam się nie sprawdza. Niektórzy wiem, że biorą krzesełko do karmienia. Ja w sumie chciałam wziąć, Michał powiedział, że to jest zbędny gadżet i faktycznie w sumie jakoś radzimy sobie bez tego. Ona sobie je w tym foteliku takim samochodowym, bo przyczepiona jest z nami przy stoliku je, także...
No ale fotelik wygląda jak...
No fotelik wygląda jak wygląda.
Z jedzonkiem.
Apetycznie.
Apetycznie, bardzo apetycznie, ale przynajmniej nie sufajdolony fotel, tylko no, fotelik. Także z gadżetów takich dzieciowych to nie mamy za wielu. No to nosidło.
Jakieś zabawki?
A, no zabawki. A zabawki ma, ale w ogóle się nimi nie interesuje, bo zabawki są na plaży w postaci patyczków, piasków, muszelek, kamyczków.
Glonów.
Glonów, właśnie, czasami glony wypłyną, też są ciekawe. Także jest woda do chlapania. A, no mamy ewentualnie, o co mogłabym polecić, że taki basenik, ale to też nie jest basenik dmuchany, tylko to jest taki...
rozkładany.
Taki płaski, mały,
taki
rozkładany.
Taki z dekatlonu jakiś.
Ale czasami jak nam się go nie chce brać, a mamy na przykład obiad ze sobą na plaży, to zjemy obiad, trochę płuczemy garnek i ona sobie chlapie się w garnku po obiedzie. Takim czystym już oczywiście.
A, myślałam, że przy okazji zmywa.
No, znaczy tak, no trochę zmywam, najpierw piaskiem, wiecie, tak wszystko. Także nie, my nie jesteśmy, jakby ograniczamy bardzo, bardzo te wszystkie gadżety dla dzieci i...
Tak, no tych plastików po prostu na plaży można znaleźć mnóstwo, więc to też nie kupujemy takich rzeczy.
No nie, bo zawsze jakieś wiaderko, nawet łopatka, naprawdę, to się wszystko znajduje samo. My tego w ogóle nie kupujemy, a nawet jeżeli nie ma, no to zjemy jogurt i jest wiaderko po jogurcie. No a zwłaszcza w Hiszpanii są takie fajne, duże jogurty, wielkie. Dzieci zawsze tak... ekologicznie bawią się.
A propos plastiku, pamiętam jak rok temu, o przepraszam, nie rok temu, 2 lata temu, jakbyśmy pierwszy raz w Portugalii, poszliśmy na jakąś zamkniętą, taką malutką plażę gdzieś tam ukrytą. Arek zniknął na godzinę i wrócił do mnie z koszykiem zakupowym, wyrzuconym gdzieś na plaży i ten koszyk miał cały zapełniony właśnie jakimiś wiaderkami, linami do łowienia ryb, sieciami.
Czyli Kasiu, chciałbym tylko powiedzieć tyle, że ocean mi powiedział, ej, posprzątaj mnie i tyle. I to zrobiłem, więc wiecie, no jak ocean wypływa, no właśnie, takie rzeczy, no to czemu mam nie skorzystać? No i przede wszystkim no później był dla mnie łaskawy, no nie?
Dokładnie.
Jasne, chciałbym jeszcze dopytać kwestii takiej opieki zdrowotnej małego dziecka. No bo mamy znajomych, Kasiu, Konrada i Kingę, pozdrawiamy, natobusów, którzy no, postanowili urodzić w Portugalii. I no, tam oni wszystko mogli ogarnąć bezproblemowo. I czy wy podejmujecie jakieś specjalne środki, ubezpieczenia czy czegoś takiego w tej kwestii?
Mamy kartę EKUS i z tego korzystamy. Ja zresztą ten wyjazd zaczęłam pobytem 3-dniowym w szpitalu we Francji, także karta się przydała. Znaczy nawet tak dla wiedzy słuchaczy, to nawet jeżeli się nie zdąży tej karty wyrobić, to można wyrobić sobie certyfikat wsteczny i też nic straconego. Bardzo dobry kontakt miałam dobrze z NFZ-em. Szybko mi to wszystko załatwili. No, także, no, bo niestety my czasami potrafimy troszkę zaniedbać niektóre takie rzeczy, ale no, jak widać, można to też wstecznie załatwić. Super. Mamy te karty a tak co zwykle mieliśmy jakieś turystyczne ubezpieczenia, korzystaliśmy z Planety Młodych, a teraz mamy EKUS. I jeśli chodzi o jakieś, bo z Wiki, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś dalej, to ona już była po wszystkich szczepieniach, takich tych u nas obowiązkowych. Teraz mamy małą przed jakimiś ostatnimi szczepieniami i zamierzamy, właśnie też kontaktowałam się z natobusami, także też dziękuję za tą informację i prawdopodobnie będziemy szczepić ją w Portugalii też bez problemu. Nawet tam oni mi mówili, że nawet nie pytali się ich o kartę EKUS, także takie małe dzieci w ogóle są takie, jeśli chodzi o Europę, chyba chronione. Nie trzeba jakichś szczegółów.
Ja pamiętam, jak Ola z Karolem, znowu tutaj wracam do Busem przez Świat, byli bodajże na Maderze, właśnie z kilkumiesięczną Gają i oni w ogóle za szczepienia, które u nas w Polsce są płatne, oni mieli tą kartę EKUS bezpłatnie, w sensie oni za to nic nie płacili, więc w wielu krajach też szczepienia podobno są w ogóle niepłatne.
No tak, i właśnie no, my zobaczymy, jak to będzie. Też mi natobusy powiedziały, że oni nic tam nie płacili za te szczepienia. Zobaczymy, przekonamy się, jak to wygląda. Jeszcze tego nie zdążyłam załatwić, także zobaczymy. No ja skorzystałam, tak jak mówię, 3 dni byłam w szpitalu i no tylko, że ja byłam we Francji. Tam akurat jest tak, że się 20% na 30% płaci chyba gaż dla lekarza, ale na razie rachunku nie dostałam, więc się nie upominam.
Mówimy o rodzicielstwie, mówimy o van life'ie, mówimy też trochę o pracy. Jak to wszystko połączyć? Jak wam się to udaje?
No tak naprawdę, no właśnie nie jest łatwo. zwłaszcza z dwójką. Staramy się, no...
Jedna osoba.
Staramy się, tak. No raczej jest tak, że pracujemy na zmianę. Po prostu, zwyczajnie.
No chyba, że w nocy, ale to też...
To znaczy ja najczęściej pracuję w nocy, no, bo jednak okay. Mała jest na tyle mała, że na razie to więcej trochę jest taka, nastąpiła mamoza tak zwana. No ale ponieważ my już jakiś czas pracujemy zdalnie jako freelancerzy, też jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że siadamy, na przykład ja mam godzinkę w ciągu dnia wykrojoną i ja jestem w stanie się tak skupić, że robię tę pracę w godzinę. Jestem po prostu ostatnio mistrzem w ogarnianiu takiej roboty. Także to, co mi kiedyś zajmowało o wiele więcej czasu, teraz zajmuje o wiele mniej. No i tak jak mówię, pracujemy na zmianę. Jak ktoś obiady też gotujemy na zmianę, chociaż ostatnio Michał trochę więcej gotuje, bo właśnie jest ta mamoza.
No tak.
Właśnie miałam pytać, czy są jakieś podziały na zasadzie dzisiaj ty kąpiesz, jutro ty zmywasz, nie wiem, a pojutrze ty usypiasz.
Kasiu, to jest proste rozwiązanie. I rzucamy.
Na kogo wypadnie?
Nie, znaczy u nas to jakoś naturalnie wychodzi w sumie. Po prostu jeżeli ktoś widzi, że zresztą w ogóle Michał lubi gotować teraz, tak. Więc nie mamy z tym jakiegoś szczególnego problemu. Jeśli chodzi o kąpanie, no to nie oszukujmy się, van life nie należy do jakichś takich, ludzie nie są jacyś wybitnie, że tak
czyści.
Powiem, czyści. Nie wiem, czy tak słabo.
Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Są czyści, ale oszczędzają wodę, są tak. ekologiczni. Tak. Nie zużywają tej wody za dużo. Także zresztą tak naprawdę jak jest ciepło i ciągle się wchodzi do tej solonej wody, no i człowiek się umyje, potem znowu wchodzi do solonej, no i tam można by o tym dyskutować. Także nasze dzieci, nasze dzieci ciągle się moczą w wodzie tej tutaj w morzu, za tak, żeby takie ciągle kąpać, to też nie ma kto ich kąpać, nie. Tych podziałów nie ma. Głównie chodzi o jedzenie, a tym zwykle ostatnio się zajmuje brat Michał, no. Muszę przyznać, że on gotuje, ale on dobrze gotuje. Tylko nawet się zaczęłam przyzwyczajać do
tej sytuacji. To niedobrze.
No ale tak smacznie gotuje, że...
No tak, ale to trzeba
ja nie lubię gotować na przykład i...
Wziąć pod uwagę tego najmniejszego członka rodziny.
No, też, tak, żeby... tak. Znaczy ja na przykład przygotowuję jedzenie zazwyczaj dla tej małej, bo wstaję wcześniej i ona od razu wrzeszczy, że... Znaczy ona nie wrzeszczy, że chce jeść, tylko po prostu wrzeszczy. No to ja wstaję i robię jedzenie, reszta jeszcze chrapie sobie smacznie. No ja karmię, robię coś na szybko, a potem Michał wstaje i robi śniadanie. No to tak u nas początek dnia.
No i potem, potem pies.
Potem pies.
Tak, pies.
Pies się tak biedny nauczył, że on już nawet wcześniej nie staje. Nie, on wie, że musi, wszyscy członkowie rodziny muszą zjeść i on wtedy ale wychodzi on z fotela.
Wiecie, ale z drugiej strony dla niego to jest też trochę takie ekonomiczne, że on sobie najpierw pozjada to lepsze, co od was spadnie, a dopiero no potem tak. te chrupki będzie jadł suche.
To prawda. On potrafi nawet tak, te chrupki to stoją. No tak, to prawda. On jeszcze się nauczył, najpierw siedział przy Wiki. Zawsze czekał, aż coś tam spadnie, no bo małe dziecko to tam wiadomo, coś tam wypluje, no
tak,
coś rzuci.
Chodząca katapulta.
A teraz... Tak, a teraz, ale to jest, wiecie, jakie to jest wygodne, ale teraz stoi przy Oli i mamy tak czysto wokół fotela, bo po prostu on czeka, aż ona coś tam mu
zrzuci.
To zmieńmy temat na coś, co moim zdaniem, mam odczucie takie, że wasza przygoda i wasze życie tak bardzo fajnie ewoluowało od bycia samym, powiedzmy później przez pierwsze dziecko i drugie dziecko. Wiem, że to jest ciężkie, jakby to jest dość indywidualna kwestia i pytać was, jakie byście dali rady osobom, które mają jakieś obiekcje względem podróżowania z małym dzieckiem, nie byłoby na miejscu. Ale mając takie doświadczenie, zapytam właśnie, jakie macie rady dla osób, które nie wiedzą w co ręce włożyć, a chcieliby bardzo spróbować podróżować właśnie w ten sposób, w którym my podróżujemy?
To znaczy ja o tym trochę myślałam. Po pierwsze to tak, ja sama nie lubię strasznie, jak coś mi radzi w kwestii dzieci, no ale jeżeli już bym miała komuś coś poradzić, to przede wszystkim, jeżeli się w ogóle nad tym zastanawia, w co ręce będzie wkładał i czy w ogóle da radę, to mi się wydaje, że... No nie wiem, bo my się nad tym nie zastanawialiśmy. My wiedzieliśmy, że my chcemy jechać, bez względu na to, czy te dzieci będą, czy nie będą, czy pies... My na przykład, bo ja mówię też o psie, bo pies czasami jest nawet bardziej problematyczny niż dzieci, bo na przykład z psem często nie można gdzieś właśnie przenocować, bo z psem nie można.
Na plażę wyjść.
Na plażę wejść, to też była walka na początku w sezonie tutaj. Tego po prostu trzeba chcieć. Mi się wydaje, że trzeba się po prostu głęboko zastanowić nad tym, bo to bywa trudne. I jeżeli ktoś myśli, że tych trudności prawdopodobnie nie będzie w stanie przezwyciężyć, no to ich nie przezwycięży. No nie każdy musi tak naprawdę podróżować. No niektórzy wolą w domu siedzieć.
Nie, każdy musi z tego spróbować.
No właśnie. A jeżeli już ktoś tak chce sobie spróbować, a troszeczkę się boi, no to niech sobie wsiądzie po pierwsze tak, można sobie wypożyczyć taki samochód teraz bez problemu wszędzie. Można sobie dolecieć samolotem, nie trzeba się tłuc przez całą Europę. Niektórzy tak robią i na przykład lecą sobie do Hiszpanii i mały odcinek sobie jadą kamperem, tak?
Wypożyczonym.
Tak? Wypożyczonym. To raz. A dwa, też jeśli tego się boi, no to może sobie pojechać nawet pod Warszawę. My pamiętam, że żeśmy też do Campinosu pojechali. Mieszkamy w Warszawie. Do Campinosu sobie pojechaliśmy i spaliśmy pod Campinosem też.
Tak, chcieliśmy się sprawdzić. Z małym dzieckiem.
Tak, także...
W lesie campinoskim.
Pogryzły nas komary. No tak, ja pamiętam tylko komary nas pogryzły i w ogóle dziecko prawie nie spało. No i taka była też przygoda. Także rady? Nie wiem, trzeba chcieć bardzo mieć to.
Dzieci są, się łatwo adaptują do wszystkiego.
Tak, właśnie. No, bo
chciałem
to,
zapytać też o to. Uprzedziliście mnie trochę, bo mam wrażenie trochę... Nie chcę tutaj też uwłaczać ludziom, ale moim zdaniem psy, zwierzęta i małe dzieci mają dużo wspólnego w takiej kwestii, że są bardzo otwarte na świat, bardzo szybko się adaptują do wszystkich, do całego środowiska dookoła, ponieważ traktują to wszystko w sposób bardzo naturalny. To my analizujemy, to my próbujemy wszystko dostosować pod siebie, a takie dziecko nie ma żadnych ograniczeń w głowie. Wiem, że to może być dla niektórych bardzo niemiłym porównaniem, no ale niestety mam takie spostrzeżenia, że po prostu dzieci i psy szybciej się zaadoptują do nowych warunków niż dorośli. Macie tak samo?
Nasz pies nie. Znaczy, on uwielbia jeździć samochodem, ale no, ma tam jakieś lękliwe swoje stany, więc tak akurat bym jakoś tak strasznie nie porównywała, ale jeśli chodzi o tą adaptację do sytuacji, do środowiska, dla dzieci tak naprawdę jest ważne też do pewnego wieku oczywiście, żeby być w tej rodzinie gdzieś tam z rodzicami. Te nasze dzieci małe, to one się właśnie przez to adoptują. A kurczę, no nie wiem, my żeśmy w ogóle tego tak nie rozkminiali w taki sposób. My chcieliśmy jechać i my wiedzieliśmy, że nasze dzieci na pewno się, my w ogóle tego nawet nie... Wątpliwość, uwagę, tak, nie braliśmy pod uwagę. Za
od małego są tak wychowywane, że nie mają i nie znają innego życia.
Nie mają wyjścia.
Tak, nie wiedzą, jak może inaczej wyglądać.
To znaczy, my się bardzo cieszymy, bo...
Oczywiście.
Bo nasze dzieci się... różne słyszałam historie, ale to też, żeby nie było, to nie jest tak, że każde dziecko... Moim zdaniem większość dzieci nie cierpi jeździć w fotelikach samochodowych. I tak jak słyszę czasami, jak ktoś mówi, że zrezygnował, bo dziecko krzyczało i tak nie chciało jechać. No, szczerze powiedziawszy, nie znam dziecka, które by tak z uśmiechem na ustach wchodziło w ten fotelik zapięte, nie wiem, na 2 godziny.
Patrząc się w fotel.
Tak, patrząc się w fotel. Drugi, tak, bo musi przecież jechać tyłem do kierunku jazdy. Oto był kamień milowy właśnie, jak zmieniliśmy kierunek jazdy, co teraz na przykład im dłużej, tym lepiej. No nawet...
Znaczy, że przodem do kierunku jazdy.
Tak? Tak, no my żeśmy trochę wcześniej to zmienili. Teraz trochę te zasady są inne, im dłużej, tym lepiej. Nawet kurczeniem po 6-letnie dzieci jeszcze tyłem do kierunku jazdy się sadza. No my to zrobiliśmy trochę wcześniej, może trochę wbrew niektórym zasadom, ale to nam też bardzo zmieniło, ułatwiło jazdę. Mamy też bajki, puszczamy, nie boimy się.
Pioseneczki.
Także...
Właśnie miałam pytać, jakie wy macie sposoby na to, żeby szybko przejechać te Niemcy i w ciągu 2 tygodni poznaleźć się w Portugalii?
No przede wszystkim to ten slow. No Michał, teraz na przykład Michał... no, i jak Wikusia była mała i teraz jak Ola jest taka malutka, no to głównie kierowcą jest Michał. Bo ja też, znaczy tego dużego busa, przyznam się szczerze, że jeszcze nie prowadziłam. No, jeszcze. Michał ciągle, jak siadamy i jedziemy, to mówi, to co dzisiaj? A ja tak...
Głowa mnie boli.
Trochę się... Nie, kurczę, bo no to te gabaryty mnie trochę przerażają, chociaż podobno się prowadzi jak osobówkę.
Nie, jest zupełnie inna klasa.
No, ale Michał prowadzi, no a ja znam cały repertuar, tak, piosenkowy, teatralny. Czasami zdarza mi się, kurczę, nawet wypiąć z fotelika i wsadzić z powrotem w trakcie jazdy, także no, bijcie mnie.
Nie, nie mów tego.
No nie, dobra, no już powiedziałam, możecie wyciąć.
Nie.
Ale no różne są metody. U nas głównie śpiewanie, potem wchodzą książki, potem filmy. No,
bajki.
Tak.
No jak nie, jak już to wszystko zawodzi, to trzeba się zatrzymać i po prostu wysadzić to dziecko na trawę.
To nie dziecko? Sobie...
To dziecko wysadzić na trawę.
A nie, bo my się często śmialiśmy, że my tak wybiegujemy dzieci razem z psem, właśnie, bo pies wychodzimy tego psa razem z... To tak a propos tych porównań, to bym porównała, tak, że to u nas się sprawdzało, że to takie wychodzenie z psem i dzieckiem na spacer, no, tak, o tych samych porach trzeba było uskuteczniać.
Bardzo, bardzo ciekawi mnie jedna rzecz, bo ludzie pytając nas, no my podróżujemy we dwójkę z psem, pytają się nas, jakie są różnice między życiem, które mieliśmy w Warszawie, a teraz tym, jakie mamy żyjąc w Wanie. Ja tych różnic za dużych nie widzę i my nie widzimy w tym aż takiej czegoś nadzwyczajnego. A jakie wy widzicie jako rodzice różnice podróżując Wanem z dziećmi, a żyjąc w Warszawie z dziećmi?
No, dla mnie to tylko w zasadzie różnica metrażu, a reszta jest w zasadzie tak samo jak w domu.
No tak, tylko że osobiście dla mnie ten metraż na przykład vanowy jest łatwiejszy, jeśli chodzi o takie małe dziecko, bo ja mam to dziecko cały czas pod ręką i jestem nawet w stanie, ona się nawet tutaj uczy chodzić teraz w naszym samochodzie, jak jest brzydka pogoda, więc naprawdę i mniej jest takich niebezpiecznych sytuacji, które w domu bywają, bo podobno najwięcej wypadków właśnie jest w domu. A tak to ma właśnie to wielkie podwórko, tak? Tą plażę, na którą ją wypuszczamy i sobie biegają. Wiki jest wodniakiem straszliwym, więc ona w ogóle moczy pupę od rana do wieczora w wodzie. Już Michał jest wodniakiem, a już mówi, Boże, znowu będę wchodził do wody, już zimno, trzęsie się, ale siedzi w wodzie. Także ogólnie dla nas, jeśli chodzi o dzieci, jest łatwiej. No, a jeśli chodzi o jakieś inne sprawy, takie natłok jakichś takich różnych spraw urzędowo, jakichś takich papierowych, to jakoś w domu to nas przytłacza. Ale z dziećmi w podróży jest nam łatwiej. A zobaczymy, jak będzie ze szkołą, bo teraz Wiki już za lada chwila, 1 września zaczyna szkołę.
Fiu, fiu. Czy Wiki w końcu śpi? No.
Tak, zdalnie. Chmurę. Wiki śpi już, Wiki. Nie, nie śpi, ale powiedzieliśmy, żeby słucha.
Ale mamo, ostatni tydzień wakajków mam.
No tak, tak, ostatni tydzień wakajków. No ale zobaczymy, jak nam pójdzie też to nauczanie. To jest dla nas nowość, trochę się tego boimy, no ale myślę, że też damy radę, no.
Śmiało myślę, że możecie pisać do Marty i Karola, Familia Ventura. Też z nimi nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek naszego podcastu w ogóle w pierwszym sezonie. Oni nam opowiadali, jak swoje dziewczyny przerzucali na edukację właśnie taką zdalną, domową.
Mam nadzieję, że uda nam się tam ich gdzieś odwiedzić na południu. Zobaczymy, czy się uda. No jest jakiś taki strach, no ale to jest to nauczanie wczesnoszkolne 1-3, to jest takie dość łatwe i my też sobie troszeczkę tyle tak daliśmy czas, że te pierwsze 3 lata będziemy właśnie tak bardziej intensywnie podróżować, a potem zobaczymy, tak. Bo też trzeba trochę podążać za dziećmi i patrzeć, jak one się czują w tej podróży.
Znaczy ja mogę tylko dodać, że osoby, wany, rodziny, ekipy, które spotykaliśmy jakby na naszej drodze, wszystkie te dzieci, które są w dłuższym już czasie swojego życia w drodze, zupełnie inaczej się rozwijają. Mamy wrażenie, że po prostu te dzieci są jeszcze bardziej otwarte, jeszcze więcej chłoną, bardzo szybko przyswajają różne języki, tak samo komunikacja, co uważam, że w dzisiejszych czasach największym problemem wśród dzieci to jest po prostu komunikacja międzyludzka. to te dzieci nagle tego nie mają. To jest tak, jakbyśmy my wyszli na podwórko w latach, no ja w latach 90., nie oszukujmy się, też jestem troszeczkę już starszej daty. Po prostu zacieramy wszystkie te granice, te problemy, które jakby są obecnie problemami cywilizacyjnymi. Więc mam nadzieję, że Wiki będzie szła też tą drogą.
Nie tylko Wiki, bo młodsza Ola też.
Ale ona, Kasiu, ona dopiero jest w etapie Forrest Gump, ona dopiero uczy się biegać.
Tak, ale kurczę, ale wiesz, wbrew pozorom ten etap też jest dość ważny, bo ona teraz już buduje relacje z ludźmi, wiecie, to już jest, my jak pierwszy raz pojechaliśmy do Maroka, jakbyśmy z Wiki w Maroku i jak ona poznawała się z tymi twarzami w ogóle obcymi, jak tam ci Marokańczycy są bardzo otwarci w stosunku do dzieci i ona, tak jak dziecko przeżywa często taki etap, że się trochę boi obcych. Ale ona jakby ten etap przeżywała tam i ona z tymi obcymi się oswajała. I oswajała się z tym, że ludzie, będąc w Polsce, trochę brakuje tej otwartości takiej na co dzień. No, ludzie są zaganiani, nie mają dla siebie czasu. Ja mam nadzieję, że ona tego się w podróży nauczy, że można podejść do obcego człowieka i z nim sobie porozmawiać tak po prostu.
Zacznijmy uśmiechnąć.
No. Dlatego bardzo dobrze też i wspominamy Turcję. Turcja dużo zmieniła też w tym takim myśleniu naszym o podróżowaniu w sumie. Nam się zachciało więcej jeszcze z ludźmi. Tu nam trochę ludzi też tak może jeszcze brakuje. No zobaczymy, jak będzie dalej, bo...
No ale jeszcze no, dziecko też fajnie
otwiera. Słuchajcie, brakuje wam ludzi, bo od 2 tygodni stoicie w jednym miejscu na plaży.
Nie, ale już zaczyna, wiecie, ale nie, bo nam brakowało, bo kurczę, bo to też był taki czas, my zazwyczaj wyjeżdżaliśmy jednak po sezonie i po sezonie to już są troszkę, nie chcę nikogo obrażać ani nic, ale są to inni ludzie, są to ludzie, którzy na przykład wybierają się właśnie na dłużej, oni już troszkę wiedzą o tym, że w tych vanach to czasami fajni ludzie siedzą i można z nimi pogadać, a teraz to nam się tak wymieniali, przyjeżdżali albo na weekend tylko, albo lokalsi sami tam gdzieś się kręcą, a teraz już widzę, że jest jakaś taka wymiana.
Dobrze, Kasiu, to co? Czas może przejść do naszego standardowego pytania w drugim sezonie. Czyli?
Wasze topy. Co uważacie za takie, zadajemy pytanie każdemu, 3 must have w vanie, jakie według was powinny się znaleźć?
A ty byłeś pewna.
Nie, czekaj.
Bo my, ja to przepraszam, ale ja to przemyślałam jeszcze raz, bo... Ja to przemyślałam. Dla mnie must have, bo o tym zapomniałam, to jest przede wszystkim mamy taką półeczkę z rzeczami do rysowania. I to jest nasz must have i zawsze mamy zeszyty, farby, kredki i to jest zawsze. To było w tym starym vanie i to jest w tym nowym vanie. Nosidło to z tych takich dzieciowych rzeczy. Czapka, tak? No to czapka jednak została.
Wiadomo.
To są 3 już. Jeszcze mówię. No.
Michał?
Dobra, Michał, twoje to? Twoje top 3?
Top 3? Gdzieś się muszę zastanowić. Wydaje mi się, że piwory. To jest no. Taka must have, mi się wydaje.
No to twoje.
Must have latarki takie czołowe i takie różne wszystkie gadżety. Znaczy latarka głównie, tak? I
twój to chyba kajt. No wiesz, i ja kajt, tak, właśnie ja to jest
chyba. Must have to był kajt.
Zawsze musi być miejsce na kajta, oczywiście tak. W samochodzie to był priorytet w ogóle, jak Michał budował, ja pamiętam, Michał tak zbudował ten taki garaż, nazywam tam ten garaż z tyłu, ten bagażnik i ja widzę, on tak z takim wielkim plecakiem, z kajtem, z deską przyczepioną już schodzi na dół. Ja mówię, co ty robisz? Już się pakujesz? On mówi, sprawdzam, czy mi się kajt zmieści. Także to był priorytet. Także
no,
tak.
W sensie jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo wiecie, my jesteśmy w te piątce okej, podwyższonej i trochę dłuższej, ale mamy ze sobą 3 deski surfingowe, z czego jedna z nich to jest longboard. Więc Michał, rozumiemy cię.
Ja w pełni rozumiem, bo myślę o 4. desce. Tego nie da się powstrzymać po prostu.
No właśnie, właśnie. A Michał myśli o tym, że jeszcze w taryfie, bo planujemy trochę posiedzieć w taryfie, to tam tak wieje, że ten kajak, który jest nad polskie morze, to tam trochę będzie za mały, za duży, więc no może się znajdzie jeszcze miejsce na drugiego. Tak?
Ale jaki masz?
A ja mam wziąć kurs jeszcze na kajta, bo to jest...
To tam wszyscy na 7 albo 9 maksymalnie.
Tak, tak, bo byliśmy, to Michał cierpiał, nie, że ma za dużego. Tak. Ale wchodził. A mnie namawiam. I że ty zrób kurs, to ci na pewno będzie potrzebny kajt 7. No i tak. Ja wtedy będę miał mniejszego kajta.
I wtedy będę pożyczał od ciebie mniejszego kajta.
Tak. Tak.
Bo ty i tak nie będziesz pływała na tym mocnym wietrze.
Tak, tak. No tak, tak. To tak mniej więcej.
Nie, no słuchajcie, szanuję.
Tak. No, powiem tak. Ja uważam, że wyczerpaliśmy zupełnie temat. Urośliście w moich oczach, powtórzę to po raz kolejny. 4-krotnie, a nawet 5-krotnie. I mam nadzieję, że za waszym przykładem pójdą inni, nasi słuchacze, albo i nie słuchacze, którzy nawet usłyszeli od kogoś o tej historii waszej i zaczną podróżować tak naprawdę z małym Bobem, żeby później się przekonać, że tak naprawdę było warto patrzeć się na rozwój tego dziecka w drodze.
To prawda, bo się naprawdę patrzy na ten rozwój. No bo w domu często no
jest nie na ma to na czas. To.
No teraz jest na to czas, a w domu jakoś tak to wszystko umyka. Także.
Słuchajcie,
warto.
Bardzo wam dziękujemy za rozmowę, za to, że podzieliliście się z nami, z naszymi słuchaczami swoim doświadczeniem, rozwialiście na pewno moje wątpliwości. Jeżeli ktoś chciałby Kasię i Michała i dziewczyny śledzić, to zachęcamy na ich konto na Instagramie. Jedźmy gdzieś, oczywiście podlinkujemy je w opisie naszego odcinka. My was bardzo mocno ściskamy. Szkoda, że nam się nie udało, że się minęliśmy na tej północy Hiszpanii, bo coś czuję, że moglibyśmy tak gadać i gadać i gadać.
Ale może się jeszcze uda gdzieś złapać na drodze.
Chcieliśmy wam oszczędzić trochę tego chaosu.
Tak, były te ząbki wtedy.
Ząbki były, więc wiecie.
Się nie wyspali.
Jeszcze będzie okazja na pewno się spotkać, więc to, ta społeczność jest taka dość mała.
A świat jest
tak
mały.
Naprawdę.
A świat jest mały.
Tak, tak.
Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo i co? Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki wielkie.
Dzięki. No, cześć.